zapewnianie, że znów wśród żywych Pan miłosierny i nie uwierzył w zmartwychwstanie. Didymos, Tomasz, Tomasz niewierny.
Świat odmieni ci, co z nim bywać okazję mieli, więc niechaj będą błogosławieni ci, co uwierzą, choć nie widzieli.
Sporo rozmawialiśmy ostatnio o zmartwychwstaniu, o wydarzeniach, które towarzyszyły jego odkryciu. Mało jednak mówiliśmy o reakcjach osób, które z tym faktem musiały się zmierzyć, co na pewno nie było łatwe. Wspomnimy o niejednym z uczniów Jezusa, ale skupimy się głównie na sylwetce Tomasza. Analizować postawę i zachowanie Tomasza będę pod czujnym okiem i z wielką pomocą księdza profesora Mariusza Rosika. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Gorąco witam wszystkich Państwa.
Tomasz kojarzy nam się jednoznacznie ze sceną, w której mówi, że nie uwierzy w zmartwychwstanie Jezusa, dopóki nie zobaczy i nie dotknie jego ran. Ale przecież musiał pojawić się już wcześniej. Co wiemy o Tomaszu?
Ewangelie niewiele mówią nam o apostole Tomaszu. Trzeba powiedzieć, że jest wymieniany w tak zwanych katalogach apostołów, czyli tam, gdzie pojawiają się imiona wszystkich 12 apostołów. Dalej ma swoją rolę przy wskrzeszeniu Łazarza. Tam również wymieniony jest z imienia. A także pewnego razu stawia Jezusowi pytanie: Panie, dokąd idziesz? Jest to ta rozmowa, w której Jezus mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I właściwie tylko w tych trzech miejscach mowa jest o Tomaszu potraktowanym tak jakby z osobna, nie z innymi apostołami, poza oczywiście sceną, której tłumaczenia Biblii najczęściej nadają tytuł Niewierny Tomasz. Może warto jeszcze wspomnieć o tym, że Tomasz nazwany jest po aramejsku Didymos, co znaczy bliźniak, i stąd przypuszczenie, że pewnie miał brata bliźniaka. Natomiast tradycja już pozabiblijna mówi nam o tym, że Tomasz głosił Ewangelię w Indiach. Rzeczywiście, proszę Państwa, jest taki stan w Indiach, Kerala, stan właściwie chrześcijański, i tam istnieje nawet góra świętego Tomasza, taką ma nazwę, gdzie podobno Tomasz się zatrzymał i stamtąd miał głosić Ewangelię narodowi indyjskiemu.
Przyjęło się, że Tomaszowa reakcja nas oburza, no bo skoro znał Jezusa, skoro spędzał z nim czas, to powinien uwierzyć w zmartwychwstanie. Ale tak sobie myślę, że większość z nas chyba zrobiłaby na jego miejscu to samo. Zmartwychwstanie nie mieści nam się w głowie i chyba nie ma nic dziwnego w tym, czego Tomasz się domaga. Wydaje się wręcz, że to bardzo mądre zachowanie, bo skoro Jezus zmartwychwstał, no to dlaczego nie mógłby pozwolić się zobaczyć? Jezus co prawda potrafił nawet wskrzesić człowieka, apostołowie byli świadkami tych cudów, no ale uwierzyć w zmartwychwstanie to bardzo wysokie wymaganie.
No tutaj się zgodzę z panią redaktor. Rzeczywiście, tak patrząc chłodnym umysłem, a jestem po klasie matematyczno-fizycznej, więc wymaga się ode mnie pewnych takich rygorów czy norm w myśleniu, rzeczywiście postawa Tomasza wydaje się bardzo racjonalna. Chciał przekonać się naocznie, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Warto odwołać się może do świętego Grzegorza Wielkiego, który mówił, iż ta niewiara Tomasza przyczyniła się do wiary bardzo wielu osób. I pewnie jest w tym dużo prawdy. Natomiast zdanie, które pani redaktor przytoczyła, że skoro Jezus zmartwychwstał, to niech pozwoli się zobaczyć, już dziś dla niektórych teologów nie jest takie oczywiste. I to może też nas zdziwić. Ale jako ciekawostkę może warto wiedzieć, iż są tacy teologowie, bardzo nieliczna grupa, a przodował im zmarły niedawno Jakub Kremer, biblista wiedeński, austriacki, który mówił w ten sposób: nawet gdybyśmy dzisiaj odkryli, proszę Państwa, grób Jezusa, jakiś, powiedzmy hipotetycznie, nie ten, który jest zazwyczaj czczony, ale powiedzmy archeologowie odkryliby kości Jezusa, szkielet Jezusa, to, mówi Jakub Kremer, to w niczym nie przeczyłoby naszej wierze w zmartwychwstanie. Jezus bowiem zmartwychwstał w ciele chwalebnym, a nie w swoim ziemskim ciele, tak jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń. W związku z tym nawet odkrycie grobu Jezusa i jego szczątków w niczym nie podważałoby wiary chrześcijan w zmartwychwstanie Jezusa. Myślę, że Kremer idzie zbyt daleko w takich poglądach, ale może warto wiedzieć, że takie pomysły się pojawiają.
Jeden z ewangelistów pisze, że Piotr zdziwił się, kiedy zobaczył pusty grób. Uczniowie także nie rozpoznali Jezusa w drodze, a to też świadczy o tym, że nie uwierzyli w to, że Jezus może zmartwychwstać. Dlaczego właśnie na niedowiarstwo Tomasza kładzie się tak duży akcent?
Otóż jedna z cech opowiadań, które nazywamy chrystofaniami, chrystofanie to są opowiadania o ukazywaniu się Chrystusa zmartwychwstałego, jedna z cech tych opowiadań to właśnie taki moment, iż ci, którzy spotykają Jezusa, nie od razu poznają, że to Jezus. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że mamy tu do czynienia z takim podwójnym aspektem tego rozpoznania Jezusa. Z jednej strony podkreślona jest ciągłość Jezusa z jego ziemskim ciałem. Otóż Jezus, choć pojawia się w innym ciele, ale jest to ta sama osoba. Ciągłość z osobą Jezusa. Jezus ziemski i Jezus zmartwychwstały, albo tak zwany Jezus historyczny i Jezus wiary, to jedna i ta sama osoba. Dlatego Chrystus spożywa posiłek z apostołami po zmartwychwstaniu. Dlatego Chrystus zaprasza Tomasza, aby dotknął jego ran, aby się wszyscy przekonali, że to jest ten sam Jezus. Ale z drugiej strony apostołowie niekiedy go nie poznają, bo to jego ciało ma również pewną inność. I tutaj ten drugi aspekt to właśnie nowość ciała po zmartwychwstaniu. Te jego na przykład niezwykłe własności przenikania przez ściany. Tak więc podkreślają teologowie taką podwójną rolę tego motywu braku rozpoznania Jezusa na początku i dopiero później wszyscy konstatują, tak, to rzeczywiście Jezus. Aby z jednej strony podkreślić ciągłość osoby Jezusa ziemskiego i zmartwychwstałego, a z drugiej ukazać, że jednak Chrystus zmartwychwstały przekazuje nam zupełnie nowy wymiar, wkracza w nowy wymiar.
Rany ujrzeć mógł w ciele Bożym, gdy widział ślady gwoździ na dłoniach, gdy mógł już palec do rany włożyć, wtedy uwierzył niewierny Tomasz.
Jezus spełnia prośbę Tomasza, pozwolił się dotknąć, więc może należy w jakiś sposób też docenić to, co zrobił Tomasz i jakoś inaczej na tę sytuację spojrzeć. No bądź co bądź, wykazał się sporą odwagą.
To prawda, święty Tomasz, zwany niewiernym, taką odwagę i takie racjonalne myślenie i pewien sceptycyzm właśnie, mówimy o Ewangelii dla sceptyków, wykazał. Natomiast z punktu widzenia teologii to jego wyznanie jest niezwykle istotne. Otóż Tomasz po spotkaniu zmartwychwstałego, po dotknięciu jego ran, mówi Pan mój i Bóg mój. Gdybyśmy otworzyli teraz grecki Nowy Testament, to w języku oryginalnym przeczytamy Kyrios kai theos, Kyrios mu kai theos mu, Pan mój i Bóg mój. I tutaj znowu wydaje się, proszę Państwa, że Jan Ewangelista, opowiadając o całym tym wydarzeniu, nawiązuje do opowiadania o stworzeniu człowieka i upadku pierwszych ludzi, aby znowu pokazać, że dramat rozpoczęty w ogrodzie Eden znajduje swoje rozwiązanie w ogrodzie zmartwychwstania. Dlaczego? Dlatego, że tam, proszę Państwa, w tym micie biblijnym, który opowiada o upadku pierwszych rodziców, pojawia się sformułowanie Jahwe Elohim, czyli Pan Bóg. I dokładnie tym samym terminem, tym samym tytułem Tomasz zwraca się do Jezusa. Mamy więc tutaj, proszę Państwa, pośredni argument za bóstwem Chrystusa. Otóż to może ciekawe, może nie wszyscy wiemy, że nigdzie w całym Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie oczywiście, też nie ma takiego wprost stwierdzenia, że Jezus jest Bogiem. Prawda? Ta wiara w bóstwo Chrystusa narastała przez pierwsze dziesięciolecia po zmartwychwstaniu. Natomiast tutaj mamy bardzo wyraźny argument za bóstwem Chrystusa. Kiedy Tomasz, patrząc na Jezusa, mówi Pan i Bóg, i jest to dokładnie to samo określenie, które w Starym Testamencie w opisie stworzenia świata i upadku pierwszych rodziców zastosowane jest przez autora natchnionego do Pana Boga, który jest Stwórcą.
Myślę, że Tomasz może być dla nas przykładem właśnie przez to swoje wyznanie i obyśmy, tak jak on, niezależnie od trudności, jakie przeżywamy, wątpliwości, jakie mamy, potrafili powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję i do następnego razu.
A w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy iść za Jezusem i czy można za Nim pójść, nie biorąc jednocześnie swojego krzyża na barki. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.